Zapraszam pierwszego kaznodzieję, naszego przyjaciela, naszego brata Jacka, umiłowanego, który jest pastorem. Gdzie? No, wystąpił. Znana twarz, prawda? Przywitajmy go serdecznie. Aleluja.
Aleluja. Jak dobrze być znowu wśród was. Naprawdę dobrze. Jak przyjeżdżam do Żyrardowa, to mówię zawsze starszym, odpoczywam. Jest to takie szczególne miejsce w moim sercu, zresztą myślę, że to wiecie. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia z następujących kościołów. Nowy Sącz, Krynica 1, Krynica 2, Żywiec. Okay. Dziękuję, bo akurat niedawno byłem i mówiłem, że będę tutaj, więc wszyscy proszą, że was pozdrowić. Pewnie inne kościoły, którymi się opiekuję, też by prosiły o pozdrowienia. Także. Ale pozdrawiam was przede wszystkim serdecznie od świętych z Nowego Sącza, szczególnie od Rady Starszych, pastora Tomka Skórnuga, Tomasza Szkarłata i Jima Harrisa. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami, jakbym powiedział, szczególnym fragmentem, to zawsze się zastanawiam, czy są jakieś nieszczególne fragmenty. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami takim nieszczególnym fragmentem z Bożego Słowa. Wydarzenie z życia Eliasza, o którym wszyscy wiemy, że z jednej strony był niezwykłym Bożym człowiekiem. Jednym z trzech ludzi Starego Testamentu, Nowego i Starego Testamentu, którzy zostali zabrani do nieba. Pozostali dwaj? No wiadomo. No i Jezus. Niektórzy mówią, że Mojżesz. Ale to już jest insza inszość, tak? To już teolodzy się tam spierają. Gdy myślimy o takim człowieku jak Eliasz, jakie mamy skojarzenie? Moc, siła, rydwane ognia, wojska niebiańskie. No w ogóle fenomenalny człowiek. Fenomenalnych rzeczy dokonywał. Jakub pisze, że był człowiekiem podobnym do nas. Podobnym do nas. Mam dosłownie zapisane takim jak my. I w tym fragmencie to widać, bo ja chciałbym dzisiaj mówić o takich momentach naszego życia, kiedy stajemy w takim momencie, który umownie nazywałem kryzys wiary. Ten moment, który opisuje początek 19 rozdziału pierwszej Królewskiej, to jest moment, który nastąpił po jednym z największych cudów, których dokonał Eliasz. Cud na Górze Karmel, potem wywołanie deszczu, dwa postępujące zaraz po sobie fenomenalne wydarzenie. Eliasz, który staje przed wszystkimi prorokami fałszywymi i mówi: dobrze, Izraelu, no to weźmy i sprawdźmy. Albo, ok? Jeśli Baal jest Bogiem, nie ma sprawy, służcie mu. Ale jeżeli Jahwe jest Bogiem, no to służcie mu, dopókiż będziecie tak na dwie strony kuleć. Sprawdźmy. No i robi ten ołtarz, polewa go wodą, wiadra, tyle chlusta, że aż wokół w rowku zbiera się woda. Wyobraźcie sobie, jest ołtarz, na którym jest całopalenie i on tyle wiader wody wylewa na ten ołtarz, że wokół w rowku zbiera się woda. Czyli sporo. Czyli musiało tam być faktycznie mokro. I potem staje i mówi: Panie Boże, przyznaj się, że jesteś Bogiem. I ogień z nieba spada, strawia ofiarę, wysusza wokół nawet ten rowek z wodą. Wyobraźcie sobie być świadkami takiego wydarzenia. To jest porównywalne do przejścia przez Morze Czerwone. Ogień z nieba. Czy ktoś jeszcze w Biblii ściągnął ogień z nieba w taki sposób spektakularny? To są takie dwa wydarzenia, o których bibliści mówią, że są jednymi z największych, najbardziej spektakularnych wydarzeń Starego Testamentu. Zastąpienie się Morza Czerwonego i właśnie Eliasz na Górze Karmel. I coś takiego przeżywa i widzi działającą w potędze, w mocy Bożą moc. Widzieliście kiedyś taki spektakularny cud w swoim życiu? Naoczny. Kiedyś pewnie opowiadałem wam tu na tym miejscu, jak byliśmy w misji namiotowej w latach 90. Pamiętam takiego młodego chłopca, który przychodził głuchy na jedno ucho, ślepy na jedno oko. Pewnego wieczoru został uzdrowiony. W niesamowity sposób. Następny dzień cała jego rodzina przyszła pod namiot. Ludzie zaczęli się niesamowicie nawracać. Wiele tam cudów się dokonało. Naocznie widziałem ten cud. Pamiętam tego chłopaka i to bielmo na jego oku. Pamiętam. I pamiętam na drugi dzień, jak przyszedł, miał zdrowe dwa oczy. Pamiętam, jak rozmawiałem z jego rodziną. Sam, osobiście. To nie jest historia zasłyszana. Ja byłem tego świadkiem. Jak rozmawiałem z jego mamą, która płakała i mówiła, to jest niewiarygodne. To jest nie do pojęcia. Mój syn miał nigdy nie widzieć na jedno oko. Lekarze nie dawali żadnych szans. Jakaś operacja za $1 milion w Stanach. Bez szans. A jednak i Eliasz coś takiego przeżył. Mało tego, nie tylko był świadkiem, ale był narzędziem. Był w samym centrum tych wydarzeń. A jednak potem dzieje się następująca rzecz. A gdy Achab, król Izraela, odstępczy król Izraela, opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił mieczem wszystkich proroków Baala, no właśnie po tym, jak stał się ten cud, on wezwał Izraela, mówi, no to co będziecie teraz ich tolerować? Wyciąć pień. No i wybili ich tam wszystkich. A Izabel wysłała do Eliasza posłańców z taką wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby na Isurowie, jeśli jutro o tej porze nie zrobią z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Lecz Eliasz absolutnie się nie przestraszył, ale stanął wiarą i powiedział, ty nie jesteś w stanie mnie tknąć, bo Bóg Wszechmogący stoi za mną. Czy ja dobrze czytam? Nie? No właśnie, co to jest napisane? Słuchajcie, fenomen. Człowiek, który tyle przeżył, który doświadczył ręki Bożej, jest po tak fenomenalnym, niezwykłym cudzie. I nagle Biblia mówi tak. Słowa te przestraszyły Eliasza i dla ratowania życia postanowił uciec. Wiecie, dziękuję Bogu za ten fragment. Bo znam siebie, wiem jaki sam jestem. Wiem, jakie sytuacje w życiu przechodziłem. I wiem, jacy my jesteśmy, po prostu ludzie. Bóg nas uczy stałości i wierności, ale prawda jest taka, że w jednej chwili jesteśmy gotowi góry przenosić. A gdy przychodzi moment ataku, gdy przychodzi moment konfrontacji, bardzo często się boimy. Czy to jest wstyd? Nie. Czy Bóg tego nie wie? Czy Boga zaskoczył Eliasz? Eliasz się przestraszył, Bóg. Ojej, ale się zawiódł. No nie, a ja takie nadzieje w nim pokładałem, a to taki zawód. No nie. Nie, Pana Boga nic nie zaskoczy. Pana Boga nie jest w stanie zaskoczyć nasza natura. Powiedziałem przed wieczorem, że jesteśmy beznadziejni. W oczach Bożych jesteśmy wspaniali, ale tak naprawdę, gdy patrzymy na naszą naturę, na naszą upadłą naturę, na nasze problemy, na nasze grzechy, to musimy sobie jasno powiedzieć, no nie, sami niewiele jesteśmy w stanie zwojować. Dziękuję Bogu za ten fragment, dlatego że on jest dla mnie nadzieją, że skoro Eliasz przeżywał takie chwile, to może ze mną nie jest tak najgorzej. Może nie jestem taki najgorszy. Może gdy czasem się lękam, gdy czasem brak mi wiary. Napisałem kiedyś taki utwór, moją autobiografię. Niektórzy może słyszeli na internecie. Jest historia mojego życia zaśpiewana i tam refren jest taki. Ty zawsze byłeś ze mną. Zawsze mnie trzymałeś w ręce, choć ja sam nieraz cię nie szukałem. Ten refren kończy się takimi słowami. Przebacz mi dziś, że sił mi brak, że wiary brak. Gdy chcemy doświadczać mocy Bożej, jeżeli dzisiaj mówisz, że chcesz doświadczać mocy Bożej, to pamiętaj, że po pierwsze jest cena, którą zapłacisz, a po drugie wchodzisz w konfrontację i diabeł zawsze będzie walczył przeciwko. Świat zawsze będzie stał przeciwko Kościołowi. Czasem są takie chwile, kiedy pozornie jest cicho, nic się nie dzieje i pozornie wszystko dobrze się rozwija i rośniemy. Ale uwierzcie mi, nasz przeciwnik nigdy nie zasypia, nigdy nie śpi, nigdy nie odpuszcza, nigdy nie mówi, dobra, nie ma sprawy, teraz to sobie zarastaj i doświadczaj mocy Bożej. On zawsze knuje. On zawsze przygotowuje jakąś pułapkę dla ciebie i dla mnie. pułapkę, którą macie zniszczyć, którą macie chwycić za gardło, którą macie nie puścić i sprawić, żebyś nie był w stanie wypełnić woli Bożej w twoim życiu. Może ten strach, może ta obawa to była pułapka dla Eliasza. Zawsze przychodzi konfrontacja po pięknych, wspaniałych chwilach. Albo może nie zawsze, ale często przychodzi taka konfrontacja. I Eliasz ucieka. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. I prosił, dosyć już, Panie. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Czy doświadczyliście takiej chwili w swoim życiu? Kiedy myśleliście sobie, już nie mam sił, już nie dam rady. Doświadczyłem takich momentów w moim życiu. Takiego boju, takiego zmagania, takich chwil, kiedy przeciwności, strach zagląda ci w oczy i myślisz sobie, może śmierć byłaby już lepsza, bo już nie daję rady, bo już nie mam siły. To też nie jest nic dziwnego. I wtedy przychodzi taka chwila, taki moment, taka pokusa, aby usiąść pod krzakiem jałowca i powiedzieć: koniec. Nie ma sensu. Panie, zrobiłem co mogłem, a teraz się poddaję. Po pierwsze chcę powiedzieć, że to, co już mówiłem, że Bóg nas bardzo dobrze zna. I ceni to, jeśli jesteśmy wobec Niego do końca szczerzy. Kiedy nie próbujemy udawać kogoś innego niż jesteśmy. Kiedy nie próbujemy udawać świętszych niż jesteśmy. Mocniejszych niż jesteśmy. Jedną rzeczą jest umiejętność panowania nad swoimi słowami i mówienia na podstawie biblijnych obietnic, wiem, że jestem mocny. Nie okazywania tego, dlatego że wierzę, że Bóg mnie posila i chodzenie w takiej wierze i w takim wyznaniu jest cenną rzeczą. Ja tego nie neguję. I oby się wam udawało panować nad swoimi emocjami, panować nad swoim językiem, panować nad swoimi myślami i zmuszać wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I niech wasze słowo będzie zawsze takie, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Ja życzę wam, aby się wam zawsze udawało w chwilach trudnych mówić: Pan jest ze mną, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Ja życzę wam z całego serca i sobie, abyśmy zawsze mogli się modlić psalmem 91. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana, Tyś jest mą ucieczką i twierdzą. Życzę wam, abyście zawsze byli ludźmi wiary, niezachwianej wiary, zaufania do Boga. Żebyście umieli stłumić w sobie lęk, poddać go Chrystusowi, obawę, poddać Chrystusowi, niewiarę, poddać Chrystusowi. Ale wszyscy dobrze wiemy, że są takie chwile, kiedy nam się to po prostu nie udaje. I są takie chwile, kiedy potrzebujemy stanąć uczciwie przed Bogiem i powiedzieć: Panie, brak mi wiary, pomóż mi. Brak mi nadziei, pomóż mi. Brak mi zaufania, pomóż mi. I gdy Eliasz zasnął pod tym krzakiem jałowca, bo tak było. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem. Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło. Coś inspirującego. Coś, w czym potrzebujemy kogoś z zewnątrz. Czasem w takich chwilach potrzebujemy kogoś z zewnątrz. Dlatego często to powtarzam, że różnorodność Kościoła nie jest przekleństwem, ale jest naszą siłą. To, że jesteśmy różni. Powiem więcej. To, że czasem nawzajem się nie lubimy albo wydaje nam się, że ten to jest oszołom, a tamten robi coś dziwnego. Kochani, wiecie, że to jest często naszą siłą, jeżeli odpowiednio na to spojrzymy. Jeżeli będziemy umieli zrozumieć, że niekoniecznie ja mam monopol na postrzeganie pewnych rzeczy w Kościele. Że razem coś budujemy. Że możemy coś wszyscy wnieść cennego. Jeśli damy sobie nawzajem pewną dozę zaufania i będziemy starali się, chcieli zaryzykować to zaufanie. Wiecie, że zaufanie niesie ze sobą pewien element ryzyka. Jak my w Nowym Sączu otwieramy, mamy drugie nabożeństwo, teraz popołudniowe, które prowadzi grupa młodych liderów. Daliśmy im przestrzeń, daliśmy im możliwość. Oni robią pewne rzeczy inaczej niż my, seniorzy. Inaczej. I moglibyśmy wejść i powiedzieć, nie. Nasi dziadowie tak robili, ojcowie tak robili, myśmy tak robili, to dlaczego my inaczej? Moglibyśmy. Ale dajemy im przestrzeń, bo chcemy im ufać. Zaufanie polega na tym, że chcę wierzyć, że ta druga osoba, która coś mówi, coś robi, coś przeżywa, też ma Ducha Bożego. I razem możemy coś, jeżeli ten poziom zaufania między nami będzie, to razem możemy stworzyć coś fantastycznego. Bóg może przez nas stworzyć coś niesamowitego. Jeśli w Kościele są różni ludzie z różnych warstw społecznych, różnego poziomu statusu materialnego, intelektu, wykształcenia. Jedni docierają do jednej grupy społecznej, inni do innej grupy społecznej. Jedni mają pomysł na prace społeczne, na projekty socjalne. Inni mają pomysł na modlitwę nocną. Inni mają pomysł na wieczory chwały. Jeszcze inni mają pomysł na pomoc bezdomnym. Jeśli ci, którzy pomagają bezdomnym, będą mówić, że ci z tej modlitwy to są oszołomy. A ci z tej modlitwy będą mówić, że ci to w ogóle nie rozumieją duchowych rzeczy, bo to trzeba się modlić, a nie gdzieś tam chodzić do domu pomocy społecznej. Jeśli to jest ekstremalna sytuacja, ale gdybyśmy tak podeszli do Kościoła, to jest sprawa ewidentna, ale są pewne drobne rzeczy, które czasami tak funkcjonują między nami, a potrzebujemy do siebie zaufania, bo tak jak mówię, potrzebujemy siebie nawzajem w takich chwilach różnych, zwłaszcza w chwilach trudnych, kiedy jest ciężko. I Bóg tutaj posyła kogoś z zewnątrz do Eliasza. Akurat w tym wypadku to jest anioł. Ale wiecie, że anioł w języku hebrajskim to jest po prostu posłaniec. I wiecie, że Biblia nas naucza, że Bóg jako aniołów czasami traktuje także te nadprzyrodzone istoty, ale także nazywa pewne sytuacje, kiedy człowiek człowiekowi jako posłaniec Boży pomaga. I przychodzi anioł, Boży posłaniec, do Eliasza. Trąca go i mówi: wake up, obudź się. Ok, jestem nauczycielem języka angielskiego, więc wstań, posiedź się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył uwęzgłowia, czyli niedaleko swojej głowy, upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i ponownie zasnął. I później, po jakimś czasie, anioł Pana wrócił. Znowu go trącił. Powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Co to znaczy kogoś trącić? Jacek, możesz wstać na chwilę? Ej. Okay? Czasami, wiecie, my czasami potrzebujemy takiego trącenia. I są tacy szczególni ludzie u nas w kościołach, których Bóg czasem używa do takiego potrącania. Zgadza się? Nie wiesz? No jak to nie wiesz? No on może nie wie, tak? On może nie wie. Dziękuję ci, Jacku. Potrzebujemy takiego trącenia. Potrzebujemy czasem obudzenia. Gdy jesteśmy w takiej chwili trudnej, gdy stoimy w obliczu wyzwań, stoimy w obliczu jakiejś klęski albo strachu. Diabeł często działa strachem. I strach to potężna siła. Obawa to potężna siła. Patrzcie, Eliasz, taki mąż Boży, a Izabel powiedziała: ja cię dorwę. Normalnie, jak cię tylko dorwę, to... Eliasz się przestraszył, po prostu się przestraszył i uciekł. Dzięki Bogu, że Bóg nas nie zostawia w takiej chwili. Używa czasem ludzi, czasem okoliczności, czasem nadprzyrodzonych sytuacji, ale nas nie zostawia. Czasem nas trąca i mówi: ej, ej. Ale nie tylko, wiecie, zanim nas trąci, albo gdy nas trąci, to tu jest ciekawa rzecz. Bóg pozwolił Eliaszowi się wyspać. Pozwolił mu pospać. Eliasz sobie położył się i zasnął. I Bóg nie przychodzi i nie robi mu seminarium teologicznego na temat wiary i wytrwałości. Nie jest tak, że my czasem mamy taką tendencję. A Bóg nie przyszedł do Eliasza i nie obudził go i mówi: Eliaszu, teraz posłuchaj, ja ci zaraz wyłożę, jakie są twoje błędy. I ja tak przemówię do twojego rozsądku, że pójdziesz 40 dni i 40 nocy w tym przekonaniu, w tej wiedzy, którą ci zaraz przekażę. Nie zawsze wiedza jest najważniejsza. Czasem potrzebujemy po prostu odpocząć. Czasem potrzebujemy po prostu się wyspać, odpocząć przed Bogiem. Znaleźć czas na odreagowanie. Są tacy ludzie, znam takich ludzi, kiedyś sam taki byłem, nie umiałem odpoczywać. I Bóg mnie trącił. Wiecie, jak Bóg mnie trącił? Pracowałem w szkole, wykładałem w seminarium, opiekowałem się pastorami, dawałem lekcje angielskiego, tłumaczenia robiłem, prowadziłem zespół, wiele innych rzeczy. Nie wszystkich tutaj wymieniam. Jeszcze pracowałem w stowarzyszeniu w Nowym Sączu. Jeszcze udzielałem się społecznie w Radzie Miasta i wiele, wiele innych rzeczy. I opiekowałem się świetlicą środowiskową. I chodziłem do Domu Pomocy Społecznej, gdzie byłem duszpasterzem. I parę jeszcze innych rzeczy. I Bóg musiał mnie trącić. I trącił mnie tak, że miałem zawał. Cztery lata Bóg do mnie mówił: Jacek, musisz coś zmienić. Jacek, jesteś przemęczony. Ja wiedziałem, gdzieś inni mi to mówili. Żona mi to mówiła, wszyscy mi to mówiły, a ja... I Bóg musiał mnie trącić. I gdy miałem zawał, to odebrałem to bardzo jasno i wyraźnie, że Pan mówi: Jacek, coś trzeba zmienić, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie źle. Zwolniłem się ze szkoły przez wiarę. Nie wiedziałem, co będzie dalej, czy sobie poradzę finansowo z tymi wszystkimi rzeczami, ale postanowiłem zwolnić się ze szkoły. Od tego czasu czwarty rok jestem poza szkołą i nauczyłem się odpoczywać. Nauczyłem się odreagowywać. Nauczyłem się brać czasem dzień wolny, jeśli taka jest potrzeba. Zachęcam was do tego z całego serca. Dzisiaj rano wrzuciłem taki tekst na Facebooku, że kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem. Dla każdego z nas, dla niektórych z nas może to będzie jutro, dla niektórych z nas za rok, dla niektórych z nas za 50 lat, ale każdy kiedyś stanie przed Bogiem. Jakie wtedy będzie miało znaczenie, jakim samochodem jeździłem, w jakim domu mieszkałem, jak się ubierałem, jaki byłem wykształcony. Nic nie będzie miało znaczenia. Tylko Chrystus. Tylko Chrystus. Więc warto czasem odpocząć. Czyli Bóg pozwala nam odpoczywać. I odpoczywanie w Bogu jest bardzo ważne dla nas. Potem anioł go trącił i dał mu posilenie. Posilił go. W taki bardzo praktyczny i jeszcze raz praktyczny sposób. Potrzebujemy sobie w sposób praktyczny okazywać posilenie. Czasem poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć: pomodlę się o ciebie. Czasem to wystarcza, ale czasem nie wystarcza. Czasem potrzeba tego posilenia w postaci czasu, w postaci zaangażowania, w postaci troski. Bo i taki powinien być Kościół, wierzę, z całego serca. Kościół, który sobie nawzajem widzi swoje potrzeby, pomaga sobie, wspiera, sługuje. Ale później anioł do niego mówi: dobra, posiliłeś się, wyspałeś się, wstań, posil się. Znowu zasnął. Wstań, bo daleko masz drogę przed sobą. Fascynuje mnie Boży sposób działania, który jest inny niż nasz sposób działania. My byśmy tłumaczyli, my byśmy dyskutowali, my byśmy wchodzili w różnego rodzaju dywagacje, a Bóg mówi: nie. Wyśpij się, odpocznij, posil się. Ja to widzę też taki duchowy element. Wiecie, czasem potrzebujemy, gdy jesteśmy w takiej chwili trudnej albo w momencie wyzwania, to czasem potrzebujemy posilenia tego pokarmu także duchowego. Posłuchać dobrego wykładu, pojechać na fajną konferencję, spotkać się z kimś, kto mnie posili, kto mnie zachęci. To są też bardzo cenne rzeczy. I ten posiłek, który Pan Bóg dał Eliaszowi, który Bóg przygotował dla Eliasza, był tak niesamowity, że czytamy tak. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana: co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? No, Panie, żarliwie obstawałem przy Tobie, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Ale i mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr. Silny, porywisty, poruszał góry. Odrywał kawałki skał. Lecz w tym wietrze nie było Jahwe. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz w tym trzęsieniu nie było Jahwe. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza i zaszemrał cichy powiew. Dosłownie w hebrajskim jest cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? I on mówi znowu to samo. Żarliwie obstawałem, Izraelici poburzyli, no, też mnie chcą zabić. Wtedy Pan polecił: idź, ruszaj w drogę. Udaj się na pustynię do Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla Izraela. A Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed obliczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunku hołdu. Co Bóg robi, gdy jest nam źle, jest nam ciężko? Pozwala nam odpocząć, jest cierpliwy. Bóg jest cierpliwy. Pozwala nam się posilić, dodaje nam sił, On chce dodawać nam sił. Wyprawia nas w drogę, daleką drogę. Kiedyś zadałem sobie pytanie, czy musiała to być podróż 40 dni, czy nie mógł Bóg tego wszystkiego objawić tam, gdzie Eliasz był? To mi coś pokazuje, że czasem Bóg potrzebuje czasu. Gdybyśmy chcieli wszystko już. Chcielibyśmy, żeby Bóg tak działał. Bach, ogień z nieba. Dlaczego Bóg powiedział Eliaszowi: idź tam 40 dni, 40 nocy, bo tam chce się z tobą spotkać. Widocznie Bóg potrzebował tych 40 dni, 40 nocy Eliaszowego myślenia. Czasem nie da się przeskoczyć elementu czasu. Czasem Bóg potrzebuje na coś czasu. I choć to trudne, przez 40 dni do niego nie mówił. Przez 40 dni Eliasz został sam ze swoimi myślami. Tak sobie to wyobrażam. Ale potem przyszło potężne, niezwykłe Boże objawienie. Boże objawienie, które znowu jest dla nas niesamowitą lekcją tego, jakim jest Bóg. Jaki jest nasz Bóg. Ogień, trzęsienie ziemi, wiatr, który odrywa skały, to wszystko jest w Bogu, ale to wszystko nie jest Bogiem. Kim i jaki jest nasz Bóg? On mówi szeptem. On jest łagodnym powiewem. On jest miłością. On jest miłosierdziem dla mnie, dla ciebie. On jest cierpliwością. Wcieloną cierpliwością. On jest zrozumieniem dla twoich i moich trudnych chwil, dla twoich i moich przeżyć. On jest dobrocią. On jest przebaczeniem twoich i moich słabości. On jest tym, który jedynie na świecie ciebie do końca rozumie i mnie. Jedynie On jest w stanie do końca wniknąć w Twoje wnętrze i zrozumieć, dlaczego. Łagodny powiew i szept. Fenomenalne to jest, że gdy Bóg do nas mówi, to często potrzebujemy się wyciszyć, aby ten szept usłyszeć. Ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty, że Bóg jest dżentelmenem. Nigdy niczego nie robi na siłę. Ale oczekuje, że otworzymy swoje serce. I damy Mu czas. Cierpliwość to jedna z najtrudniejszych cnót do wyrobienia w nas. Wierność, cierpliwość są jedne z najtrudniejszych cech, bo jesteśmy z natury niecierpliwi. A Bóg czasem potrzebuje czasu. Tych 40 dni. Ta liczba 40 się często powtarza. Pan Jezus też pościł 40 dni. Eliasz potrzebował 40 dni? Ba, powiem więcej. Nasz Pan i Mistrz, Jezus, gdy został napełniony Duchem Świętym, gdy został ochrzczony, wyszedł z wody, potrzebował też 40 dni. Potrzebował tego czasu. Jeśli On tego potrzebował, o ileż bardziej potrzebujemy tego my. O ileż bardziej potrzebujemy tego my. Kochani, kończąc, kilka konkluzji. Wszyscy przeżywamy chwile trudne. Wszyscy stajemy przed wyzwaniami. Wszyscy się zmagamy. Jako zbór zmagamy się czasem z takimi sytuacjami, jako Kościół. Popatrzcie. Czy nie jesteśmy czasem w takiej sytuacji jak Eliasz? Tyle zrobiliśmy. Taka fantastyczna ewangelizacja. Tylu ludzi przyszło. Tyle usłyszało. A może nawet wyszli do przodu. Taki fenomen. No i co? I wydawałoby się, że zbór urośnie 100%. A to nic. I przychodzi strach. I przychodzi diabeł, który mówi, no aleście się napracowali, a ja was i tak dorwę. I tak wam nie pozwolę. I tak nic nie osiągniecie. I przychodzi strach, przychodzi niewiara, przychodzi obawa. Po co my to w ogóle robimy? I jesteśmy jak ten Eliasz pod krzakiem ołowca i myślimy sobie, no kurczę, no tyle starań, tyle pieniędzy, tyle wywalone. Wtedy Bóg mówi, okej, teraz odpocznij. Teraz odpocznij. Teraz się posil. Teraz nie myśl o tym, co było, ale daj mi czas. Daj mi te 40 dni. Daj mi czas, abym mógł do Ciebie mówić. Co było większym cudem? Góra Karmel czy Bóg, który przychodzi w cichym szepcie? Co było dla Boga ważniejsze? Czy Góra Karmel, czy ten szept, który Eliasz usłyszał? Zostawiam Was z tym pytaniem. Osobiście odpowiem. Wolałbym usłyszeć Boży szept, niż zobaczyć ogień z nieba. Kurczę, mówisz się nie. Wolałbym usłyszeć Boga, który mówi do mnie szeptem, niż zobaczyć ogień z nieba. Chociaż to było coś, czego nikt nie widział, tylko Eliasz sam. To było tylko dla niego. On był tam sam. I Bóg do niego przyszedł, powiedział mi tak, ja potrafię kruszyć skały. Tak, ja potrafię zsyłać ogień z nieba. Tak, ja potrafię wszystko. Ale tak naprawdę jestem w delikatnym powiewie. Jestem szeptem. Szeptem, którego chcę, abyś był zdolny słyszeć. Do tego czasem potrzebuję, abyś odpoczął, abyś się wyciszył, abyś dał mi czas, abyś pozwolił, abym objawił Ci prawdziwie, kim jestem dla Ciebie. Takiego objawienia, takiej bliskości, takiego Bożego szeptu. Niezwykłego, fascynującego. A potem takiego objawienia, tego Bożego klucza, w którym Bóg mówi, dobrze, a teraz mówię Ci jasno i wyraźnie, zrób to, to, to i to. Kiedy wtedy możesz stanąć i powiedzieć, wiem, Duch Święty, wiem, idę, mam cel, mam wizję, bo Bóg do mnie przemówił, bo usłyszałem Boży szept. Tego Wam, kochani, z całego serca życzę. Chwile trudne? No cóż. Przyjdą, miną, pozostaną tylko wspomnieniem, które po jakimś czasie okazuje się fantastycznym świadectwem. Pochylcie swoje głowy. Chciałbym się na koniec pomodlić. Boże, dziękuję Ci za to słowo. Za Twojego sługę Eliasza, który był człowiekiem takim jak my. Przeżywał to samo, co my. Uczył się tak jak my. Uczył się Ciebie. I przy końcu swojego życia słyszał Twój szept. Chociaż używałeś go tak potężnie, tak niewiarygodnie, chociaż był jednym z największych mężów Bożych, a potem Ty go zabrałeś i nie ujrzał śmierci, to jednak dopiero na końcu, w strachu, w bólu, w obawie, stanął przed Tobą i usłyszał Twój szept. I zobaczył, jakim naprawdę jesteś. Że cały ten Karmel, Morze Czerwone, te wszystkie cuda nie są Tobą, są tylko Twoimi narzędziami, Panie. To tylko środek do celu, a nie cel. Celem jesteś Ty. Nasza bliskość z Tobą. Nasze poznanie Ciebie, jakim jesteś. I ten szept, Boże, ten delikatny szept. Twój szept, Twój głos. Proszę Cię o tą wspólnotę tutaj, każdego z nas na tym miejscu. Wierzę, że to słowo jest od Ciebie i że dotyka naszych serc. I możemy się w jakiś sposób odnaleźć w różnych fragmentach tego przesłania. Jeśli dzisiaj na tym miejscu są tacy, którzy stoją przed wyzwaniami, Boże, Ty jesteś posileniem. Proszę, aby umieli dać Tobie czas. Jeśli są tutaj tacy, którzy przeżywają niezwykłe, fantastyczne chwile z Tobą, to proszę, aby się uzbroili w cierpliwość i wiedzieli, że cuda są tylko środkiem do celu, a nie celem. Jeśli są tutaj tacy, którzy tęsknią za Twoim szeptem, za Twoim głosem, za Twoim objawieniem, to proszę, Panie, o te 40 dni marszu, o te 40 dni myślenia, o te 40 dni bycia z samym sobą, swoimi myślami przed Tobą. Jesteś Panem czasu, Boże. Jesteś Panem naszych serc. I bardzo Ci dziękuję, że jesteś Bogiem zrozumienia, miłosierdzia, delikatności, miłości, ale także sprawiedliwości, także prawdy, także świętości. Dziękuję Ci za ten moment, za tą chwilę. Daję Ci chwałę. Amen.